Dobrze być w domu Pańskim i modlić się i uwielbiać Pana. Amen. Dobrze być z Wami znowu i wpatrywać się w Słowo Boże. Dzisiaj chciałbym zgodnie z tą ostatnio cyklem, który głoszę, zająć się po raz kolejny sprawą dekalogu. Chciałbym dzisiaj wejść w sprawę kolejnego przykazania, czwartego przykazania. Jest to czwarte przykazanie dekalogu i ostatnie przykazanie dekalogu dotyczące relacji między Bogiem i człowiekiem. Wszystkie następne, piąte, szóste, aż do dziesiątego, dotyczą już relacji pomiędzy ludźmi, ale nie pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Wiemy, że Bóg wymaga tych relacji od nas. One są częścią Bożego takiego planu naszego życia i mamy mieć dobre relacje ze sobą, ale na samym początku, i przypominam, teraz mówiłem, że dekalog dzielimy na dwie części. Dzielił się on na pierwsze cztery przykazania, które dotyczą relacji między człowiekiem i Bogiem, i drugie sześć przykazań, które dotyczą relacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy nami, które chce Bóg i ma dla nas Bóg. I otwórzcie proszę wasze Biblię dzisiaj. Przeczytamy z drugiej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, od 8 wersetu do 11, oto całe czwarte przykazanie. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, od 8 do 11 wersetu. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Również chciałbym wam przeczytać komentarz, który znajdujemy w Nowym Testamencie. 4 rozdział, list do Hebrajczyków. W waszych Bibliach to jest strona 1300. 4 rozdział, list do Hebrajczyków. I ciekawe jest zatytułowany tutaj ten 4 rozdział. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest Słowo Boże, ale podobają mi się tytuły, które tutaj dano, bo jak wiecie, tytuły zostały dołożone. O odpocznieniu w Bogu tutaj zatytułowali, tłumaczę ten fragment. Czytam Słowo Boże. Albowiem, od 3 wersetu proszę. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysięgłem w gniewie swoim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O 7 dniu bowiem powiedział gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Bardzo ważne słowa będą dla mnie później w tym wykładzie. Wiecie, ja wierzę, jeśli chodzi o 10 przykazań, że one są fundamentem cywilizacji. Gdyby dzisiaj w Polsce Polacy zaczęli przestrzegać tych 10 przykazań i żyć według nich, to w ciągu kilku miesięcy nasz kraj zmieniłby się tak, że we wszystkich krajach świata wszyscy ekonomiści, specjaliści od polityki, różnego rodzaju inni fachowcy byliby zadziwieni, co może stać się z krajem, który posłuchałby Bożej mądrości. Ja wiem, że prawdopodobnie to się nie stanie, choć dla Boga wszystko jest możliwe, dlatego że Słowo Boże mówi nam, w którym kierunku świat pójdzie. Ale gdyby tak było, chcę wam powiedzieć, to zbankrutowałoby większość dziwnych rzeczy. Kiedy patrzymy na to, czego pełne są kioski, księgarnie, to większość gazet, które dzisiaj żyje, żyje z tego, że ludzie bez przerwy łamią 10 przykazań, nie wiem, czy wiecie. Pokażcie mi jedną gazetę, która mówi o gazetach dotyczących polityki, rodziny, kobiet, tak zwanych kolorowych czasopismach. Wiecie, oni wszyscy żyją dlatego, że bez przerwy są łamane Boże przykazania. Co tydzień wychodzą gazety w potężnym nakładzie, mające ponad 100 stron, które niczym innym nie zajmują się, jak tym, kto z kim się przespał, kto kogo zamordował, kto co wysadził, kto na kogo nakłamał, kto komu co ukradł i tak dalej, i tak dalej. Ale ja wracam do czwartego przykazania i do Słowa Bożego. Wiecie, Pan poświęca ten dzień i z powodu zakończenia dzieła stworzenia mówi, że ten dzień będzie dniem świętym i nazywamy go sabat. Jak wiecie, słowo święty nie oznacza ładnie pachnący, nie oznacza nie wiadomo co, oznacza oddzielony dla Boga. To jest znaczenie słowa święty, a więc powstaje dzień oddzielony dla Boga. To jest dla mnie ciekawa część moich wykładów o dekalogu, dlatego że zauważyłem, że o ile w wielu sprawach dotyczących dekalogu prawie wszystkie chrześcijańskie denominacje się zgadzają, o tyle tutaj w tej jednej nie każdy z wami się zgodzi z tym, co dzisiaj zostanie tutaj powiedziane. Wiecie, Pan poświęca ten dzień, dlatego że zakończył dzieło stworzenia i Biblia mówi, że odpoczął. W 6 dni powstał świat, z tym się zgadzamy. W 7 dniu Bóg odpoczywał i oglądał to, co zrobił i cieszył się tym. Dlatego w szczególny sposób zostaje ten dzień oddzielony dla odpoczynku i radości, takiego przebywania przed Bożym obliczem. To był Boży plan. Tak od początku Bóg planował, aby człowiek przebywał w nim. Sabat. Chcę wam powiedzieć, sabat nie dotyczył jednak jedynie soboty. Częstokroć kojarzymy słowo sabat właśnie tylko z dniem sobotnim. I myślimy wszyscy, że chodzi tylko o sobotę jako dzień tygodnia. Chcę wam powiedzieć, że święta sabatowe w Izraelu było ich 6 dokładnie i wcale niekoniecznie dotyczyły soboty. I wszystkie one są opisane w Słowie Bożym. Z braku czasu nie będę każdego z tych sabatów czytał, ale chcę wam wymienić te, które Biblia nas uczy, że Izrael je obchodził. A więc 7 dni i był sabat tygodnia, to ten, który wszyscy kojarzymy i który nam się wszystkim właśnie z sabatem kojarzy. 3 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 2-3 werset, tam to jest opisane. Kto zapisuje albo dokładnie chce wertować, dlatego poddaję. Kolejny był sabat tygodni, a więc 7 tydzień. Jest on opisany, 3 Mojżeszowa, 23 rozdział, 15-16 werset. Następnie samo się nam logicznie zaczyna kojarzyć. Był sabat dni, sabat tygodni, kolejny sabat jest sabatem miesięcy. 3 Mojżeszowa, również 23 rozdział, 24-32 wersetu. Potem mamy 7 świąt. Kolejny uroczysty rodzaj sabatu. 7 świąt. Święto Paschy, święto Przaśników, Pierwocin, Tygodni, Trąb, Pojednania i Namiotów. To tak zwany sabat roku podzielonego tymi 7 głównymi świętami żydowskimi. Kolejny mamy 7 rok, rok sabatowy, opisany w 3 Księdze Mojżeszowej, 25 rozdział, od 1-7 wersetu. I potem 7 razy 7 lat, jubileuszowy, 50 rok. Jak każdy wie, 7 razy 7 jest ile? 49, a po 49 następuje 50. Rok sabatowy, 50. rok, nazwany przez Żydów sabat sabatów, opisany w III Mojżeszowej, 25 rozdział, 8 do 55 wersetu. Wiecie, rok jubileuszowy był szczególnym świętem i był największym świętem w całym kraju. Następowało uwolnienie od długów i wyzwalanie niewolników. Gdyby dzisiejsza ekonomia zastosowała sabat sabatów, to światowi ekonomiści mogliby zapomnieć o inflacji, o bezrobociu, o bankructwach różnych firm. Gdyby uczciwie zastosować to, co Bóg mówi, to tak jak wam powiadam, bracia i siostry, dzisiaj ten kraj, gdyby przyjął tylko 10 przykazań i zaczął według tych 10 Bożych praw żyć, Polska w ciągu 2 lat stałaby się światowym mocarstwem, na które by z szacunkiem patrzył cały świat. Bo Słowo Boże jest skuteczne, jest dobre, jest prawdą. Amen. Taką wolnością uwielbiania Boga w sabat, odpoczywaniu Bogu w sabat kierował się Jezus, kiedy właśnie w sabat uwalniał. To był dla tamtych ludzi prawdziwy sabat sabatów, prawdziwy rok uwolnienia. Wyobraźcie sobie ludzi związanych potwornymi tragediami. Cały świat ich nie rozumiał. Nie mieli często już żadnej nadziei i oto przychodził Syn Boży i uwalniał ich i czynił ich wolnymi. Nareszcie mogli odpocząć po trudach, nareszcie mogli złożyć swoje życie w Boże ręce. Czego uczy nas sabat? Czego człowiek XXI wieku, zaopatrzony w komórkę, biegający na każde wezwanie do pracy, posiadający często 2-3 firmy albo 2-3 nawet miejsca, gdzie pracuje, czego może się człowiek XXI wieku nauczyć ze Słowa Bożego, jeśli chodzi o sabat? Ja, kochani, wierzę, że sabat uczy nas, że praca zarobkowa nie może być przeszkodą w społeczności z Bogiem. Myślę, że omawiając inne przykazanie, jasno powiedzieliśmy sobie, że ludzie mają różnych bogów. Ale chcę wam powiedzieć, pieniądze stały się w dzisiejszych czasach Bogiem wielu ludzi. Bogiem, który całkowicie, Bogiem przez małe B, ale Bogiem, który całkowicie star z ich myśli, z ich serc, Boże prawa. Chcę wam powiedzieć, jeśli znajdziecie brata, który nienawidzi brata, to najczęściej o pieniądze. Jeśli znajdziecie sąsiadów, którzy się nienawidzą, najczęściej o pieniądze. Ludzie z powodu pieniędzy poświęcają własne dzieci, własne zdrowie. Potrafią nienawidzieć, mordować i zabijać. Wszystko dla tego bożka, którym jest pieniądz. Gdybyśmy zbadali większość, jeśli macie w swoim życiu jakieś rodzinne kłótnie, jakieś rodzinne niesnaski, gdybyśmy zbadali głębię tego tak uczciwie przed Panem, to myślę, że w ogromnym procencie, pewnie w 99% okazałoby się, że tak do końca nie wiadomo, o co chodzi i dlatego chodzi o tego Boga przez małe B, pieniądze. Sabat pokazuje nam, że jest jednak czas, w którym człowiek musi się zahamować i jak widzicie nie dotyczył tylko 7 dnia. Pracujemy, tak się czasem mówi, by mieć chleb. Ja osobiście z powodu mojej pracy mam dużo więcej niż chleb i dziękuję Bogu za to, że zaopatrzycielem jest, że On jest tym, który zaopatruje. Pan nam dał dużo więcej niż chleb. Kiedyś pamiętam, mój przyjaciel, jeden z misjonarzy, powiedział takie cenne słowa nam, że jeśli myślisz, że jesteś biedny, to spróbuj się przeprowadzić, zobaczysz, ile masz. I ja to doświadczyłem. Czy zdawałoby się, komuś powiedziałem, że tu w Gdańsku mieszkałem w 2 pokoikach z kuchnią i łazienką. Tylko z tych 2 pokoików z kuchnią i łazienką załadowaliśmy ciężarowe Volvo. Mamy więcej niż chleb. Bóg jest dla nas łaskawy. Mamy dużo rzeczy, które Pan nam dał i one nie mogą nam go przysłonić. Bóg karmił Izraela manną. Jak wiecie, Izrael szedł przez pustynię i dawno by zginęli, gdyby Pan nie dawał im pożywienia. A przed dniem sabatu mieli nazbierać tej manny w 2 razy. Był to dzień, kiedy manna wyjątkowo się nie psuła i można ją było spożywać przez 2 dni. Tego dnia, dzień przed sabatem, Żydzi zbierali jej dwójnasób, dwa razy więcej. W każdym innym wypadku było to niemożliwe. I Mojżesz im mówił, i byli nauczani przez swoich nauczycieli, że tylko tego dnia możecie nazbierać dwa razy więcej. W każdym innym dniu to nie zadziała. Słowo Boże w drugiej księdze Mojżeszowej mówi nam, że tak jak w dzisiejszych zborach, tak wtedy u Mojżesza byli tacy sami ludzie. I 16 rozdział, 20 werset mówi nam, ale niektórzy nie słuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana. Lecz to pokryło się robactwem i zasuchnęło. Bóg wiedział, kiedy i co jest potrzebne Jego ludowi. Bóg jest zaopatrzycielem waszym i Bóg wzywa nas do społeczności z Nim. I właśnie dlatego mamy tą naukę o sabacie. Wejdźmy w nią teraz głębiej i zobaczymy, co dokładnie uczymy się tutaj ze Słowa Bożego. Absolutnie nie chcę dziś powiedzieć, że składam od dzisiaj wniosek, pastorze, abyśmy przenieśli nabożeństwa na sobotę. Nic bardziej mylnego. Popatrzmy uważnie w Słowo Boże. Jak już powiedziałem, czwarte przykazanie jest jednym z przykazań odnoszących się do społeczności człowieka z Bogiem. Cztery pierwsze dotyczą relacji między mną i Bogiem. Drugie sześć na drugiej tablicy dotyczyło relacji między mną a moim bliźnim. Kiedy Jezus w swoim nauczaniu cały dekalog zamyka w dwóch przykazaniach, czyli to, co było 10, zamyka w dwóch. I pierwsze cztery przykazania mówi słowami: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił i tak dalej. To było to pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie Jezus zamyka w słowach, a bliźniego swego byśmy miłowali jak siebie samego. Wtedy spełni się tych sześć przykazań. Jak wiemy, wcześniej wszystkich ich było 613. Wszystkie one streściły się w 10. Jezus streścił je w 2, a potem Duch Święty w Słowie Bożym pokazał nam, że miłość krzywdy bliźniemu nie wyrządza i zostały streszczone w 1. Ale teraz nie o tym mówimy. Kiedy Jezus zawiera dekalog w dwóch przykazaniach, to drugie, te drugie sześć dotyczące miłości bliźniego mówią nam o tej relacji, którą mamy mieć z naszym bratem, z naszą siostrą, ale taka relacja jest niemożliwa, jeżeli nie będziemy wypełniać pierwszych czterech przykazań, czyli jeśli nasza relacja nie będzie normalna z Bogiem. Słowo Boże mówi, że jeżeli nasze posłuszeństwo Bogu, nasze posłuszeństwo Słowu Bożemu nie będzie wynikało z miłości do tego Słowa. Czyli krótko mówiąc, jeśli nie będziemy Bogu posłuszni w tym, co Pan do nas mówi, to niczego w naszym życiu nie znajdziemy. I ja wiem, że wiecie, my w Kościele, nawet niektórzy z nas tutaj, przyzwyczailiśmy się, że się mówi, że trzeba słuchać Słowa Bożego, ja, mów se chłopie dalej. A ja i tak będę swoje robił. Jak nie dawał dziesięciny, tak nie daje. Jak go nie ma na modlitwie, tak go nie ma. Jak nie służy Bogu, tak nie służy. Jak się złości, tak się złości dalej. Jak się gniewa, tak się dalej gniewa. Mówcie sobie dalej, ja wiem lepiej. Ja wiem jedno. Przyjdzie dzień, kiedy Bóg będzie sądził wszystko. Mnie, ciebie, każdego z nas. Każdy z nas da sprawę. Słowo Boże mówi nam w drugiej Mojżeszowej, że byli tacy, którzy w ten dzień uznali, że może jednak znajdą mannę. I w drugiej Mojżeszowej 16:27 Słowo Boże mówi, a dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. Nic nie znaleźli tego dnia. Tego dnia Bóg miał zupełnie inne plany. I tam, gdzie coś było zawsze, tego dnia nie było. A ich nieposłuszeństwo narażało ich tylko na śmieszność. Czy miłujemy Boga? Myślę, że czwarte przykazanie jest bardzo mocno związane z miłością do Boga. Jeśli ktoś nie szanuje miłości do Pana i przedkłada przebywanie z Bogiem, przedkłada Chrystusa, przedkłada kochanie Boga i przed tym kładzie swoje sprawy, to Słowo Boże mówi, nie znajdziesz nic. Nie znajdziesz nic. Jeżeli nie masz czasu, kiedy Pan wyznaczył z Tobą spotkanie, nie znajdziesz wiele gdzie indziej. Chyba, że jest taki jeden, który chętnie Ci da. I niektórzy ludzie bardzo szybko teologiczne decyzje podejmują. Biblia mówi, że on przybiera postać anioła światłości. Ludzie patrzą, o, też aniołek, to pewnie i od niego coś dostanę. A ten aniołek swoją teologię mu głosi. Ale diabeł ma jedną cechę. Wkrótce zażąda dużo więcej niż tylko rezygnacji ze społeczności z Bogiem. Dużo, dużo więcej. Jednak przed dzień tego, kiedy Bóg chciał, aby Jego naród miał z Nim bliską społeczność, Słowo Boże mówi, że Bóg wcześniej posyła manny w dwójnasób, co było błogosławieństwem pozwalającym im odpoczywać. I spierając się na zakonie, powinien być to dzień modlitwy i odpoczynku w Panu. Tak można by teraz powiedzieć prosto, spierając się zwyczajnie na tym zakonie, który tutaj otrzymaliśmy. Nie wolno gotować, nie wolno prowadzić samochodu, rozmawiać o bzdurach i tak dalej. To wszystko znajdujemy w Słowie Bożym. Ktoś powie, tam nie ma nic o samochodzie. Bóg jest dużo bardziej uniwersalny niż samochód. Jeśli ktoś wygłupia i mówi, że Bóg nic nie mówi o samochodzie, to Bóg mówi tam o podróżowaniu. Bo może samochodów za niedługo też już nie będzie, co innego będzie. Ale czy tylko o to chodzi? Czy powinniśmy w ten sposób na to patrzeć? Sabat miał być dniem odpocznienia, ale nie miał być dniem nieróbstwa. Biblia uczy nas, że gdyby Bóg chciał, by odpoczął nie tylko, że Bóg chciał, aby odpoczął nie tylko człowiek, ale żeby odpoczął jego niewolnik, jego robotnicy, jego zwierzęta, aby wszystko, osioł lub wół, czytamy to w Księdze Eksodów 23:12, Bóg chciał doskonałego odpoczynku w pokoju przed jego obliczem. Chciałbym wam powiedzieć, w tamtych czasach sabat miał pewne wymagania i zanim przejdę do osoby cudownej, najwspanialszej osoby, tego, którego wielu z was kocha i widać to po was, żyjecie nim, on jest waszą miłością, Pan Jezus, amen? Wielu z was jest w nim zakochanych. Chcę wam powiedzieć, sabat również miał pewne zakazy w Starym Testamencie i zanim przejdziemy i spojrzymy na osobę Syna Bożego i na sabat wobec Jezusa Chrystusa, chciałbym, abyśmy zobaczyli na zakazy, które były w sabacie. Jest to dla mnie bardzo ważne teraz. Niektórzy używają tego dnia, aby nic nie robić, podpierając się zakonem. I na przykład mówią, to jest dzień, żeby nie robić nic. To jest nieprawda. Inni nie chcą przebywać w szczególny sposób w Bogu, ani nie pracują. I często sabat może być zrozumiany jako taki dzień, żeby po prostu niczego nie robić. Jakie były zakazy sabatu? Posłuchajcie tego, według czego żyli Żydzi. A więc sabat był zakaz gotowania potraw, 2 Mojżeszowa 16:23 nam o tym mówi, zakaz zbierania manny, o czym już mówiłem wcześniej, zakaz pracy w polu, 2 Mojżeszowa 34:21, zakaz rozniecania ognia, 2 Mojżeszowa 35:3, zakaz zbierania drzewa, 4 Mojżeszowa, 15 rozdział, 32 werset. Zakaz handlu, Księga Amosa, 8 rozdział, o tym nas naucza. Zakaz prowadzenia pustych rozmów i załatwiania swoich spraw, Izajasz 58 rozdział, 13 werset nas o tym naucza. Zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy, 2 Mojżeszowa, 20:10. Zakaz wychodzenia ze swego miejsca, 2 Mojżeszowa, 16:29. I najstraszniejsza rzecz, która dla niektórych może być szokiem, jeśli słabo albo nieuważnie studiowali Słowo Boże. I to jest coś, co się wiąże teraz z tym, o czym chcemy głębiej mówić. Złamanie sabatu było karane śmiercią. Nie wiem, czy o tym wiecie. Złamanie sabatu w Izraelu było karane śmiercią. Nie upomnieniem, nie powiedzeniem człowiekowi, żeby wziął i tego osła spuścił i przestał orać w ten dzień. Złamanie sabatu było karane śmiercią. Uczy nas tego 2 Mojżeszowa, 31 rozdział, 15 werset. W miarę czasu jednak tradycja żydowska uczyniła z sabatu coś tak skomplikowanego, że nie można właściwie już było normalnie go przestrzegać. Już się nie dało normalnie sabatu przestrzegać, dlatego że obłudni ludzie pełni hipokryzji tak wszystko pozmieniali, że ci, którzy miłowali Pana, jeśli nie mieli jeszcze dostępu do słowa, nie potrafili go czytać, całkowicie się gubili. Przestał być dniem miłym Panu. Stał się metodą kontroli nad ludźmi i Bożym działaniem, co możemy wyraźnie zobaczyć w Nowym Testamencie, w jaki sposób próbowano kontrolować życie i służbę Jezusa, uderzając w Niego właśnie tymi sabatowymi powiedzeniami. Wszystko, co zrobił Pan Jezus, uczeni w Piśmie i faryzeusze chcieli przekręcić, posługując się swoim własnym zrozumieniem Starego Testamentu i własną tradycją. Jak bardzo aktualne to jest dzisiaj. Kiedy Kościół chce działać w Chrystusie, ludzie potrafią tak jak diabeł z Biblią w ręku wskazywać na rzeczy, na które Bóg wcale nie patrzy, pomijając to, co dla Boga jest ważne. Innymi słowy, widzą drzazgę, nie widzą belki. Przecedzają komara, przepuszczają wielbłąda, mówił im Jezus. Nasz Pan mówił zawsze o Królestwie Bożym. To jest to, po co przyszedł Jezus. Tam kierował całą uwagę ludzi, zwracając ludzkie serca do siebie, na swoją naukę i zbawienie, dlatego że w Panu Jezusie był prawdziwy odpoczynek dla wielu ludzi. Oni uznali to za podburzanie do buntu. Ale Jezus mówił, że wyraźnie, jeśli chcesz odpocząć, tylko u Niego odpoczniesz. Kiedy Jezus wchodził do synagogi, to ja myślę, że chyba bardziej nie mogła być napełniona Bożą obecnością, niż kiedy On sam w niej był. Chwała Jezusowi. Ludzie zaczynali wtedy widzieć, że Bóg jest żywy. A faryzeusze z zazdrością patrzyli na to, co On robił i chcieli Go zabić. Uzdrawiał chorych. A faryzeusze widzieli w tym łamanie sabatu. Na przykład, kiedy teściową Piotra uzdrowił. Chcieli służyć sobocie, ale nie chcieli oglądać chwały Bożej. Zarzucono mu również, że ma demona zaraz po tym, kiedy uzdrowił człowieka z uschłą ręką, bo zrobił to nie w odpowiednim dniu. Kiedy Pan z miłością spojrzał na tą kobietę, chorą od 18 lat, Słowo Boże mówi, że była pochylona tak, że nie mogła się zupełnie wyprostować. Nikt jej nie współczuł. Jezus przyszedł i ją uzdrowił. Oni mówią, o, łamie sabat. Nie przestrzega sabatu. I szokiem dla mnie jest, kiedy czytam, co oburzony, przełożony bożnicy krzyczy. Nie do wiary. Jest 6 dni. Kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Nie do wiary. Człowiek chory zostaje uzdrowiony, a on w ogóle nie widzi cudzego szczęścia. On tylko widzi, że gdzieś maleńkie jakieś coś jest nie według jego głupiej teologii, przez którą jak przez klapki patrzy na świat. O, prawdziwie, że głupi w sercu swoim nie ma Boga. Ale Bóg przyszedł do ludzi. Bóg przyszedł i chodził po ich ulicach. Ten, który był Panem, Królem i Bogiem, zostaje oskarżony przez nich, że łamie Słowo Boże. Jezus odpowiada, rozpoczynając słowami: obłudnicy! Obłudnicy! Oto osoba była chora, a oni nie mogli tego znieść. Jezus ich nazywa obłudnicy. On był prawdziwym uwolnieniem od chorób, cierpienia, smutków. Wiecie, sabat w historii Izraela również był ściśle związany z uwolnieniem ich z niewoli egipskiej. Sabat miał przypominać wszystkim Żydom Boga Stwórcę i Boga Wyzwoliciela, o czym mówiliśmy poprzednio. Żydzi jednak, wbrew innym Bożym przykazaniom, starali się zabić Jezusa. Dlaczego? Dlatego też Żydzi, Słowo Boże mówi, tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. I tutaj wchodzimy w tą obecność, kiedy Pan przychodził, kiedy Jezus zaczynał stawać i nauczać ludzi. Ja ci dzisiaj Żyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi to nie obchodzi w ogóle, kim jest Jezus. Jezus jest tam gdzieś w górze, czyni cuda, modlimy się do Niego, fajnie jest. Chcę wam powiedzieć, bez objawienia Chrystusa właściwego możemy utracić odpocznienie, o którym uczy nas list do Hebrajczyków, jeśli komuś na nim zależy. Gdzie jest nasz szabat? Co więc Kościół ma zrobić z szabatem? Myślę, że gdybym nawet wyłożył teraz jeszcze głębiej sprawy dotyczące szabatu, a pozostawił was, bracia i siostry, bez tej biblijnej odpowiedzi, co w związku z tym my mamy zrobić jako wierzący ludzie? A więc, czy mamy przenieść nasze nabożeństwa na sobotę? Czy co mamy w ogóle robić, żeby być biblijnym kościołem? Czy Mateusz, 12 rozdział. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy, ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia, powiedział Pan Jezus. Kapłani w świątyni naruszają sabat, pozostając bez winy, a ja wam powiadam, że tu coś więcej niż świątynia. Pierwsze pytanie, a więc co tutaj jest? Tu jest Kościół Jezusa Chrystusa. A głębiej mówiąc, tak śpiewaliśmy o tym dosłownie przed tą usługą. Jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym. Jesteśmy kapłaństwem Twoim. Dla nas nie ma dnia, kiedy siedzimy i nic nie robimy. Jeśli są bez winy, to znaczy, że zalicza się im przestrzeganie sabatu. Jeśli kapłani są bez winy w sabat, choć łamią sabat, mówi Jezus, oznacza to, że im się go zalicza. A czym kapłani w świątyni naruszali sabat? Co takiego robili, że jednak naruszali sabat? Musieli go naruszyć. Musieli złożyć ofiary sabatnie. Dwoje jagniąt, ofiary z pokarmów, stałe ofiary i ofiary z płynów. To zajmowało cały dzień i było bardzo trudne. I wcale nie było to łatwą czynnością. To była właśnie ich służba dla Boga i dlatego była to również też ciężka praca, a mimo to nie łamali sabatu. Bóg widział ich sabat, widział, jak oni rezygnują z swoich przyjemności, obowiązków, żeby nieść ten trud niełatwy. Podobnie sprawa na przykład miała się z obrzyzywaniem. Nie wiem, czy wiecie, że chłopca obrzyzywano w 8 dzień po urodzeniu bez względu na to, czy akurat w ten dzień wypadał sabat, czy nie wypadał sabat. Pomimo to sabatu nikt nie łamał. Jezus powiedział coś bardzo ważnego. Gdyby jakieś twoje zwierzę wpadło do studni, gdyby ktoś ginął, gdyby ktoś tonął, a ty byś trudził się, aby go ratować, to czy łamiesz sabat, czy nie? Chcę wam powiedzieć, dzisiaj ktoś więcej niż osioł tonie. Świat się dzisiaj stacza, świat tonie, świat ginie dosłownie. Chrześcijanie zaś debatują, czy sobotę to jest, czy niedziela. I czynią różnicę między sobotą i niedzielą, co jest zupełną bzdurą. Gdyż Bóg chce mieć z wami bliską relację. Wiecie, obrzyzanie dotyczyło, jak wiecie, przymierza z Abrahamem. Sabat zaś dotyczył z Mojżeszem. Przymierze z Abrahamem było dane wcześniej niż z Mojżeszem i w tym było ważniejsze, bo było wcześniejsze. Sabat niósł w sobie przesłanie odpoczynku w wolności, czego dzisiaj wielu ludzi nie doświadcza. Ja bym powiedział w ten sposób. Jezus, który miał wypełnić to swoją osobą, nie zostaje rozpoznany przez Żydów. Zostaje przez nich wyśmiany, oskarżony, sam Bóg zostaje, że ma demona, że źle ma z głową. I sabatowi zostaje przez Żydów nadane takie znaczenie, że staje się ważniejszy niż Mesjasz, który przychodzi, który jest naszym sabatem. Ta księga nie mówiła nam, w jaki sposób możemy być zbawieni, bo z zakonu nikt nie będzie zbawiony. Zgadzamy się z tym wszyscy. Ta księga zapowiadała Jego. Ona Jego zwiastowała. Ona o Nim świadczyła. I największa wypowiedź Jezusa na temat sabatu w Biblii jest Mateusza w 12 rozdziale od 1 do 8 wersetu i zostaje poprzedzona inną wypowiedzią. Jeszcze raz powtarzam, największa wypowiedź Jezusa o sabacie zostaje poprzedzona w 11 rozdziale inną wypowiedzią, która tobie, bracie i siostro, kimkolwiek dziś jesteś, cokolwiek przeżywasz w swoim życiu, wskazuje wyraźnie, gdzie jest twój sabat, abyś od dzisiaj nie miał z sabatem problemu. Jak wiemy, sabat został wyznaczony po to, aby odpocząć. Amen? Zgadzacie się? A więc Jezus pokazuje ci teraz, gdzie masz iść, żeby doświadczyć sabatu. Mateusza 11:28. Oto wskazówka. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Oto mój sabat. Oto moja sobota trwająca od poniedziałku do poniedziałku. Oto odpocznienie, które otrzymały dzieci Boże w Jezusie, w Chrystusie. Pójdźcie do mnie i we mnie odpoczywajcie. I wiecie, dla Kościoła nie liczą się już dni, lecz liczy się Chrystus. I tylko Chrystus, i tylko w Nim jest zbawienie. On jest jedyną drogą do Ojca i nie ma żadnej innej drogi. Dla ludzi w Starym Testamencie sabat był znakiem przynależności do Izraela, do ludu wybranego. Dla Kościoła znakiem przynależności do ludu wybranego jest sam Syn Boży, Jezus Chrystus, który jest prawdziwym odpoczynkiem dla każdego z was. Amen. Jeżeli dzisiaj gryzie cię sumienie, to nie znajdziesz odpocznienia w wolnym dniu od pracy. Przyjdź do Jezusa. Jeżeli coś w swoim życiu skłamałeś, okradłeś, jeśli męczy cię cudzołóstwo, jeśli nie potrafisz się skupić na Słowie Bożym, Chrystus mówi: przyjdź do mnie i we mnie odpocznij, a we mnie nabierzesz sił do zupełnie innego życia. Dla Izraela ten dzień był odpocznieniem. Dla oblubienicy Chrystus jest jedynym odpocznieniem. Słowo Boże mówi w Pieśni nad Pieśniami, że oblubienica odpoczywa tylko w miłości i w odpocznieniu Chrystusa. A dokładniej Słowo Boże mówi w Pieśni nad Pieśniami, że moja głowa jest pod twoją lewicą, a twoja prawica obejmuje mnie. Mówi oblubienica o oblubieńcu. Stare przymierze mówiło nam, by pamiętać o dniu odpocznienia. Nowe przymierze już nas nie wzywa, byśmy pamiętali o sobocie. Nowe przymierze wzywa nas w drugim liście do Tymoteusza: miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. O czym mamy pamiętać? To czym cię na pamiątkę moją, mówi Jezus. O nim pamiętajcie, Jego miejcie w pamięci, o nim nie zapominaj. Powiedziałbym dziś tak: nie tyle o dniu sabatu pamiętaj, co o Synu Bożym pamiętaj na każdej drodze swojego życia, a będziesz człowiekiem, który odpoczywa. Chcę wam powiedzieć, najwięksi misjonarze Kościoła, najwięksi misjonarze ostatnich 2000 lat, to nie byli ludzie, którzy odpoczywali w jakimś dniu, to byli ludzie, którzy odpoczywali w Chrystusie, a często umierali z przepracowania, ze zbyt długiej drogi. Wielu misjonarzy zostawiło po sobie ślad znaczony grobami ich dzieci. Niektórzy nawet mieli 2-3 żony, które umierały, nie wytrzymując trudów podróży. Poczytajcie o takim człowieku jak Livingstone, jak Hudson Taylor. Jakie było ich życie? Ile mieli w tym życiu odpocznienia? Pamiętam wielkiego męża Bożego, którego poznałem w Estonii, Georga Tumanoka. Kiedy myśmy planowali wypoczynek, to zawsze się dziwiliśmy, że on nigdy nie jeździł nigdzie wypoczywać. Wiecie, dla nas to przerastało wszystko. Dla mnie jest takie normalne, takie cudowne, że jedzie się gdzieś z rodziną. A ten człowiek powiedział, że ja zdecydowałem się pracować dla Jezusa. Odpocznę, kiedy wejdę tam, gdzie On mnie powoła. Dla mnie to był szok. Mój egoizm był za mały. Ja się gotowy byłem pokłócić z nim, że co to, już na wczas nie wolno nawet jechać. Ale on na to nie w ten sposób patrzył. On mnie nie osądzał. Osądzało mnie moje leniwe serce, kiedy widziałem tego ponad 60-letniego człowieka. O 5 rano jechał do zboru, żeby się modlić i wołać o swój zbór, o dzieci Boże. Cały dzień spędzając to, jak nie był w szpitalu, to gdzieś u kogoś innego siedział. I ciągle pomoc, i pomoc, i pomoc. I nieraz bywało, że 12 w nocy przyjeżdżał do mnie. Zmęczony, miał świecące się oczy od zmęczenia. Siadał w kuchni i zasypiał nad filiżanką kawy. Ale wiem jedno, że jego odpocznieniem był Syn Boży. On Jego miał w pamięci. Wiecie, w Chrystusie mamy odpocznienie przez cały tydzień. i w nim wypełniły się wszystkie święta Izraela, które były zapowiedzią nowej rzeczywistości, życia w Chrystusie. Wszystkie święta w Starym Testamencie zapowiadają tego, który będzie wspaniałym świętem, wspaniałym odpocznieniem, wspaniałym wyzwoleniem. Jeśli świętujemy wyzwolenie, to chrześcijanin Nowego Testamentu powie jedno: Chrystus. Jeśli świętujemy uzdrowienie, chrześcijanin powie: Chrystus. Jeśli wyprowadzenie z niewoli, to Chrystus. Jeśli odpocznienie w czystym sumieniu, czystych myśli, to Chrystus. Jeśli wierność, to Chrystus. We wszystkim tylko On. I dlatego wzywa nas dziś Duch Święty. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, a ludzie sądzą z powodu pokarmu i wygłupiają się, jeśli chodzi o pokarm dzisiaj, i różne dziwne rzeczy przygotowują i osądzają siebie wzajemnie, mimo że Duch Święty mówi: nie róbcie, i tak robią swoje. I ci jeszcze nadadzą, że tam trochę wieprzowiny zjadłeś gdzieś. Biblia mówi, są rzeczy, od których się powinniśmy wstrzymywać. To jest spożywanie krwi, mięso ofiarowane bałwanom. To jest dla mnie jasne. Nie zrozumcie mnie źle, nie o tym teraz mówię. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu, księżyca bądź sabatu. Ale ludzie nie będą sądzić. Oni wiedzą lepiej. Jakże często, nie, bracie, to. Duch Święty mówi, niech nikt nie sądzi z tego powodu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Oto jest ten, według którego nasze chrześcijańskie życie może być ocenione. I najlepiej, jeśli tak jak mówi nam też Nowy Testament, sami siebie sądzimy, nie podlegamy wtedy osądowi. Cień jest zawsze cieniem. Cień nie zmieni mojego życia. Słyszycie, co Biblia mówi? Święta, nowia, sabaty, wszystko to tylko cienie. Cień nie zmieni. Idź najedź się na kolację cieniem chleba. Ciekawe, jak długo będziesz żył. I popij cieniem szklanki z mlekiem. A potem połóż się w cieniu łóżka, w cieniu własnego domu albo w cieniu mostu. Cienie. Jakże wielu ludzi nimi żyje. Nieraz używałem, tłumacząc ludziom przykładu, że żyją cieniami, za cienie się zabijają. Gdy stąd mówiłem, że co by pomyślał o mnie człowiek, od którego bym kupił cień samochodu. Jeszcze bym sobie wmawiał, że z dobrym przebiegiem, taki ładny cień, zapłaciłbym mu, a on by odjechał i zostałbym z cieniem swoim. Chcę wam powiedzieć, wszystko to są rzeczy, cienie rzeczy przyszłych. Cienie przemijają wraz z tym, co jest teraźniejszością. Coś ma cień, ale kiedy coś odchodzi, cień znika. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Inaczej to mówiąc, wszystko przeminie, ale Chrystus jest wieczny. On jest rzeczywistością. Cień będzie zawsze cieniem i nie zmienia niczyjego życia. Czego dzisiaj człowiek chce? Cienia czy rzeczywistości? Ile jest zgromadzeń, denominacji opierających swoją świętość na cieniach? Kiedy Jezus przyszedł wskrzesić Łazarza, to i Jezusa wtedy uznali za cień zmartwychwstania i mówili mu: no tak, Panie, wiemy, no kiedyś tam w przyszłości to naprawdę będzie zmartwychwstanie, no ale dzisiaj, gdybyś był wcześniej przyszedł. A Jezus jakby ich wyprowadza z tego błędu. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Ja nie jestem kolejnym, kto to zapowiada, że to kiedyś będzie. Ja nie jestem kolejnym cieniem rzeczy przyszłej. Jestem waszą rzeczywistością i jedyną realnością, której możecie dotykać. Łazarzu, wyjdź z tego grobu, powiedział. Rzeczywistością, która liczy się w chorobie, w rozbitych rodzinach, w ciemności. Sabat nie będzie niczyim odpocznieniem, jeżeli jego życie jest osądzone grzechem, jeżeli nie ma upoukładanych spraw, jeżeli wie, że nie jest zbawiony, że gdyby dzisiaj zabrzmiała ta trąba wzywająca Kościół na spotkanie z Nim na obłokach, to i wielkie łóżko, i góra jedzenia, i żaden sabat nie pomoże. Chrystus jest odpocznieniem, które sprawiało, że przez dziesiątki lat, przez ostatnie 2000 lecia, na dobre i na złe, Kościół mógł to wszystko przejść. Ten, który był rzeczywistością. Jeśli nie znasz Chrystusa, to i w sabat nie odpoczniesz, bo ciężar grzechu będzie męczył. I dlatego list do Hebrajczyków, wracam do tego, co czytałem na początku. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Ja chcę wam kolejny raz powtórzyć, jeżeli ktoś z wami będzie się spierał o sabaty, święta, wieprzowinkę, powiedzcie, to są tylko cienie. Z rzeczywistością jest kto inny i zadawajmy konkretne pytania. Kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Ten, który jest prawdą. Wiecie, odpocznienie nie oznacza tutaj dnia, jak twierdzą dzisiejsi judaiści, ale stan, na co wskazuje kontekst. Mówię teraz o Hebrajczykach. Nieposłuszeństwo oznacza tu niewiarę. A największa niewiara, jaka może przydarzyć się człowiekowi, to odrzucenie Chrystusa. Jezus mówił, że ten, kto słucha tych słów, a ich nie wykonuje, będzie przyrównany do głupiego. A głupi rzekł w sercu swoim, że Boga nie ma. I nie ma większej niewiary, niż odrzucić Syna Bożego, który jest wypełnieniem wszystkiego. Wiecie, w Nowym Testamencie nie ma ani jednego wersetu o tym, skoro mówimy o sabacie, aby przestrzegać sabat. Jeszcze raz podkreślam, nasz sabat to jest Jezus Chrystus, Syn Boży i nie ma innego. Każdy, kto chciałby nas o tym przekonać, musiałby używać Starego Testamentu bez Nowego Testamentu, z odcięciem Nowego Testamentu. Jednak to nowe wypełniło się w tym starym. Stary Testament jest w 120% Słowem Bożym. To nie jest coś, co teraz już jest nieważne. Nie zrozumcie mnie źle. Wiecie, jednak prawda jest też taka, że na pierwszym soborze apostolskim w Jeruzalem w 50 roku po Chrystusie nie ma już mowy o sabacie, gdyż nie był to problemem Kościoła. Czytamy o tym synodzie, o soborze, przepraszam, apostolskim w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. Sabat nie był problemem Kościoła. Problemem Kościoła do dzisiaj nie jest sabat. Odpocznienie jest w Chrystusie. On jest sabatem. On jest wszystkim, co mamy, by odpoczywać i cieszyć się tym, co Bóg uczynił. Problemem Kościoła były podziały, grzech i głupota. Głupota i niewiara to dwa największe grzechy, jakie w Kościele mogą się przydarzyć. Reszta wynika z nich. W sabat apostołowie chodzili do synagogi, by przekonywać Żydów do Jezusa. Ale jak wiemy, to była nie tylko niebezpieczna praca, ale i trudna. Głoszenie było ich pracą. To nie był ich odpoczynek w sabat, że szli do synagogi i odpoczywali. To była ich praca i to ciężka, za którą płacili życiem. Kiedy więc mieli apostołowie czas na duchowy rozwój? Kiedy rozwijał się Kościół duchowo, jeśli w sabat głosił? Kiedy spotykał się Kościół apostolski? To jest pytanie teraz. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, mówią Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Po tym, kiedy zebrali się, wiemy, że Paweł miał kazanie, wiemy, że człowiek zleciał z okna, wiemy, że Pan w cudowny sposób działał. W listach apostołów, wiecie, trudno jest, byłoby cały dekalog głosić w ciągu jednego kazania. Dlatego na każde z tych przykazań do tej pory poświęcałem cały jeden wykład. I podobnie tutaj, coś jeszcze śmiem zauważyć, zanim skończymy. W listach apostołów wymienione są różne grzechy, za które ci, którzy je czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie ma tam jednak mowy o nieprzestrzeganiu sabatu. O tym tam nie czytam. Oto chcę wam przeczytać niektóre z nich. Najpierw krótko podam, gdzie są wymienione rzeczy, za które możesz nie odziedziczyć Królestwa Bożego, jeśli to się znajduje w twoim życiu. Rzymian 1 rozdział 28 do 32 wersetu. Galacjan 5 rozdział od 19 do 21, Efezjan 5 rozdział od 3 do 5, Kolosan 3 rozdział od 5 do 9, Objawienie 21:8 i Objawienie 22:15. To są miejsca Słowa Bożego mówiące o miejscach, o rzeczach, za które Królestwa Bożego nie odziedziczymy. Pozwólcie, że teraz otworzę Słowo Boże. Spójrzmy na pierwsze dwa z tych, które przeczytałem. Tam nie ma żadnej mowy o sobocie już. A więc na przykład Rzymian, 1 rozdział, 28 do 32 wersetu. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Ci, którzy mówili Jezusowi, że ma demony, ubliżali Mu, nie chcieli wysłuchać Jego nauk, czynili wiele z tych rzeczy, które tu przeczytałem teraz, a mimo to wielu ludzi stawało za nimi. Galacjan 5 rozdział wyraźnie nam mówi o uczynkach ciała. Galacjan 5, 19-21 też nie wspomina o sabacie. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Chcę coś bardzo powiedzieć ważnego. Bracia i siostry, naszym sabatem jest Syn Boży i odpocznienie w Nim. Nie możemy równocześnie pić z kielicha Bożego i z kielicha demonów. Nie można równocześnie trwać w Synu Bożym i być pełnym diabła. Nie można równocześnie służyć dwóm panom. Jeżeli Syn Boży jest naszym odpocznieniem, to te rzeczy nie mogą mieć miejsca w naszym życiu. O Jezusie faryzeusze zaś mówili: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Ale to wszystko, co czytałem, i wszystkie uczynki ciała, wiecie, kiedy mają miejsce? Posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Wszystkie uczynki ciała mają miejsce wtedy. Knowania, właśnie, zdrady, odszczepieństwo. Wtedy, kiedy człowiek właśnie nie odpoczywa w Chrystusie. Tylko kiedy po swojemu knuje. I mi się nieraz to w życiu przydarzyło. Wiecie, kiedyś miałem w życiu taki czas, że jeden człowiek ze straszliwą siłą wystąpił przeciwko mnie i zaczął mówić o mnie wielkie kłamstwa. Ja się tak wzburzyłem. Myślę, o nie, ja wszystkim powiem, że kłamie. I wtedy przyjechał do mnie jeden mąż Boży i widział mój gniew, moją zawiść, moją nienawiść w sercu, za jak tamten może, taka nieprawda o mnie. I mi powiedział ten człowiek coś, co mnie usadziło. Zdaj się w milczeniu na Pana. Złóż to na Pana. A ja, jakbym na Pana, jak ja sam się tym rozprawię. Złóż to w milczeniu na Pana. I złożyłem. I Bóg uwolnił mnie od każdego z tych zarzutów. A jeszcze oglądałem chwałę Bożą i przydał mi wielu przyjaciół dzięki temu. I nigdy nie zapomnę tamtemu bratu, że w tej trudnej sytuacji on nie roztrząsał tego wszystkiego, nie zastanawiał się, nie myślał, jakby tam komu przyłożyć za to. Złóż to na Pana, mówił, a Pan Tobie pomoże. I zrozumiałem wtedy, że gdybym nie złożył tego na Pana, gdybym z Chrystusa nie uczynił mojego odpoczynku, to rzeczy, o których Biblia mówi, że za nie Królestwa Bożego nie odziedziczysz, zaczną się dziać w twoim życiu. Jeśli dzisiaj jesteś w kłótni z jakimś człowiekiem, w sporze z kimś, nie odpowiadaj mu tym samym. Nie ubliżaj człowiekowi, mów mu prawdę. Cię prawda ma i tak tą cudowną zdolność, że i tak doprowadza do czerwoności kłamców. Już niewiele więcej trzeba, ale nie mścijmy się. Nie złorzeczmy ludziom. Nie żyjmy w gniewie, bo Królestwa Bożego nie odziedziczą ludzie, którzy tym żyją. Jakby sobie tego nie tłumaczyli i ile by racji nie mieli. Cię nie jest uczeń nadmistrza, tak uczy nas Biblia. Jeśli Jezusa prześladowali, to i nas prześladować będą za to, że w Nim znaleźliśmy odpocznienie. Nie w świątkach, piątkach, nie wiadomo czym jeszcze. Świat zawsze uważa dni za coś ważnego i my w naszej społeczności z Bogiem nie musimy ich rozróżniać. Wiecie, zakon był tylko przewodnikiem do Chrystusa, a gdy go spotykamy, to już więcej w niczym nam nie pomoże. Wszystko to cienie rzeczywistością jest Chrystus. To jest tak, jak bierzesz mapę albo przewodnik turystyczny, jak wyjść, nie wiem, na Kilimandżaro. Jak już wyjdziesz na sam szczyt tego wulkanu, tej góry, to wtedy przewodnik ci już niepotrzebny, już jesteś na szczycie. Wtedy już inny możesz powiedzieć, jak wyjść. I Stary Testament był przewodnikiem, jak wejść w Bożą obecność, w Boże odpocznienie. A kiedy poznałeś Syna Bożego, już nic więcej nie trzeba. On był przewodnikiem do Chrystusa zakon. Gdy go spotykamy, z zakonu nikt nie będzie zbawiony. W Chrystusie jest zbawienie. Więc jeśli chcemy odpocząć, pozostaje nam tylko jedno. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i odciążeni. Woła nas prawdziwy Boży sabat, prawdziwe Boże odpocznienie. I wiecie, łaska, która jest w Nim, jest wystarczająca do zbawienia. Nic innego już nie trzeba. I jeśli kto tylko w Nim pozostanie i niestrudzenie bez odpoczynku będziemy Jego świadkami aż do śmierci, to w Nim też mamy i odpocznienie. Słowo Boże mówi, Jezus powiedział, że gdy ktoś wpadnie do dziury, do studni, osioł albo wół, to się go wyciąga, a On przyszedł zbawić, ratować tych, którzy zginęli. Nie ma w Biblii Jezusa, który leży pod palmą na wczasach w Egipcie, na zaproszenie Heroda. Nie ma konferencji ekumenicznej między Herodem i Jezusem. Jezus wiedział, po co przyszedł i z czyich łap przyszedł wyrywać. A więc nie poświęcam już Panu jednego dnia, jeśli jesteś w Chrystusie. To was już nie dotyczy. Czyżby poprzeczka została opuszczona teraz w dół? Nie. Zobaczcie, jeśli chodziło o cudzołóstwo, poprzeczki Biblia nie opuściła, Jezus jej nie opuścił. Napisano, że nie zabija. Ja Jezus powiedział, ja wam powiadam, że nawet kto się gniewa, to już jest morderca. Parafrazując te słowa. Napisano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, że jeśli nawet tylko patrzysz, to już cudzołożyłeś w swoim sercu. Co z sabatem? Czyżby tutaj poprzeczka w dół, a więc nie mamy już obowiązku święcenia soboty, więc możemy niczego nie święcić? Nie. Poprzeczka znów zostaje podniesiona w górę i to o 6 dni w górę. Bo sabatem jest Chrystus i naszym odpocznieniem. I Słowo Boże mówi, módlcie się nieustannie. Co innymi znaczy słowami, nieustannie przebywajcie w Chrystusie, w Jego obecności. Nie poświęcam już Panu jednego dnia, ale żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A życie moje, apostoł pisze, ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Galacjan 2,16 powiada, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko poprzez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Nikt nigdy nie wypełnił zakonu, chcę wam powiedzieć. Dlaczego my mielibyśmy próbować to robić, skoro nie udało się lepszym od nas? Lepiej wypełnić wolę Bożą dla mojego życia, co jest możliwe, choć też bardzo trudne, niż próbować wypełnić coś, co Słowo Boże mówi, że wypełnić się nie da. Kończąc powoli, bracia i siostry, to piąty wykład z dekalogu, który dziś głosiłem. I tak jak powiedziałem, omawialiśmy dzisiaj czwarte przykazanie. Jest to czwarte przykazanie całego dekalogu i ostatnie przykazanie z pierwszych czterech przykazań, które dotyczą społeczności między Bogiem i człowiekiem. Następne, jeśli Bóg da mi z tego miejsca wam głosić, to będą już, będzie piąte przykazanie i pierwsze przykazanie dotyczące relacji między człowiekiem i jego bliźnim, a nie między Bogiem i człowiekiem. Kończąc powiem, w Chrystusie jest ratunek i zbawienie. Poza Chrystusem wszystko na tej ziemi jest przeklęte i Biblia mówi, że ulegnie zniszczeniu. I Biblia też mówi i wzywa, odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Włączcie się w Chrystusa. Innymi słowami, jakby wzywała Biblia. Druga Mojżeszowa 27 powiada o sabacie też, że Bóg poświęcił ten dzień. Wiemy, że święte oznacza oddzielone tylko dla Pana. Bóg poświęcił ten dzień, to znaczy oddzielił go tylko dla siebie. Czy więc w Nowym Testamencie, gdy Ducha Świętego przyjęliśmy, gdy ten niesamowity chrzest Duchem Świętym jest waszym udziałem, kiedy każdego dnia chodzicie w Chrystusie, każdego dnia oczekujecie, że na dany rozkaz, na odgłos trąby, na głos Archanioła mogą powstać ci, którzy zasnęli w Chrystusie i my możemy być pochwyceni w górę do Pana, by być z Nim na zawsze. Czy nie każdy dzień jest teraz ważny? Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan was przyjdzie, wzywa Słowo Boże. Czuwajcie, nie śpijcie. Czwarte przykazanie nadal jednak istnieje. Wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Kiedy prowadziłem wstęp do dekalogu, powiedziałem wam, nie będzie żadnego przykazania, co do którego mógłbym powiedzieć, że zostało zlikwidowane. Każde słowo w Biblii, w Starym Testamencie wskazywało na Niego. Jeśli czytasz jakiś fragment Starego Testamentu i nie widzisz tam odniesienia do czegoś, co uczynił Chrystus, albo kim jest Chrystus, to czytaj jeszcze raz. Ja myślę, że jeszcze jedną ważną rzecz powiem, zanim powiem amen. Czy to, co powiedziałem, że każdy dzień należy do Pana, oznacza teraz, że mamy pracować 7 dni w tygodniu? I że niepotrzebne nam są ani niedziele, ani soboty, ani w ogóle odpoczynek? Nie. Wiem jedno. Jeżeli nie poświęcimy czasu naszej rodzinie, to się rozleci. Jeśli nie poświęcimy czasu naszym dzieciom, zamienią się w bestie. Jeśli nie poświęcimy czasu Panu, zamienimy się w bezbożników. Musimy mieć czas, aby zbierać się razem na modlitwie, słuchać Słowa Bożego i łamać się chlebem. To jest wezwanie Słowa Bożego dla nas. Dzisiaj przyszli ci z was, którzy są Mu posłuszni. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I patrzmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. To jest wielka prawda Słowa Bożego, gdzie nie można żyć ani jednego dnia bez Pana. Każdy dzień musi być szczególnie Jemu oddany. Jak Mu szczególnie możesz oddawać każdy dzień? Nie tym, że każdy dzień będziesz nazywał sabatem. Każdy dzień ma być bez kłamstwa, bez korupcji, bez brudu, bez nieczystości. Dlatego, że idziemy za Jezusem, nie za światem. Chrystus jest naszym sabatem i odpocznieniem na wieki. I Kościół jest oblubienicą. Kościół jest oblubienicą. Kiedyś tutaj powiedziałem, że oblubienica tym się różni od nierządnicy, że nierządnica chce się podobać każdemu. Kościół chce się podobać tylko jednemu, oblubieńcowi, Chrystusowi. Każdego dnia piękniejsza, każdego dnia bliższa. Ja wierzę, że żyjemy w czasach, kiedy w każdej chwili Pan może wrócić. Kiedy do was jechałem tutaj samochodem, po tych zaśnieżonych drogach, miałem cudowny czas modlitwy. Cudowny czas bliskiej społeczności z Panem. Wiem, że już wiele nie zostało. Wiem, że Pan jest blisko. I dlatego tym bardziej odpoczywam w Jezusie. Nie musisz niczego innego poza Jezusem Chrystusem szukać i wypełniać. Jak Jego naukę. A Jego nauka nam jasno mówi, a jeśli ją słuchamy, to Bóg to nazywa wiarą. Bóg mówi, nie kradnij, nie kradniesz. Nie kłam, nie kłamiesz. Nie cudzołóż, nie cudzołożysz. Módl się, modlisz się. To się nazywa wiara. To jest takie proste. Nasz sabat, nasz Zbawiciel, święty dzień. Tak pamiętam, kiedyś nawróciłem tą pieśń. Dzisiaj oto jest dzień, który dał nam Pan. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Śpiewaliśmy taką pieśń. Weselmy, radujmy się w Nim. Nie można się radować w Panu, jeśli nasze życie nie idzie Jego drogą. Jeśli, wiecie, człowiek przez pół dnia kradnie, oszukuje, kłamie, przekręca w pracy, to potem nie może przyjść do kościoła i się radować. Potem go widać, jak siedzi załamany i mówi, że życie jest do niczego, a potem w ogóle znika i go już nie ma. Niech Pan odnawia nasze życie i będzie waszym odpocznieniem. Niech On was błogosławi. Co za przywilej patrzeć w to słowo i być z wami. O, chwała Jezusowi. Amen.